poruszyły się prawie niesłyszalnie jej usta. I brzegi stawów się zmieniły, a przez środek większego przeciągnięte były zasieki z drutów kolczastych, których zardzewiałe strzępy zwisały tu i ówdzie z poczerniałych drągów. Usiedli przy sobie na pagórku. Zaczęli przypominać sobie różne zdarzenia z lat dziecinnych i w wilgotnych od łez oczach Lucy zjawił się uśmiech, podobny do pierwszych promieni słońca po deszczu. Po kilku minutach nadszedł pan Jarzębowicz z Olszewiczem i resztę pobytu w Terkaczach spędzili na rzeczowej rozmowie o planach odbudowy. Obaj starsi panowie przyznali młodym słuszność, że chcą wznieść dwór nie na dawnym miejscu, lecz naprzeciw, po drugiej stronie stawu. Natomiast co do budynków gospodarskich, rozporządził się pan Jarzębowicz, niezupełnie po myśli Józefa. Ten jednak nie oponował, ponieważ i tak do przyszłego roku dużo wody upłynie. Po skromnym, lecz przyzwoitym obiedzie okazało się, że Kuruchna i na odległość umie czuwać nad kosteczkiem i nad powierzonymi swej opiece kurczętami. Wyraźnym objawem tego było zjawienie się Wojtka z autem i z rozkazem dla stajennego, że ma natychmiast odprowadzić wierzchowce do domu. Dwa następne dni zajęły rozmowy z architektem wytelefonowanym z Piotrkowa, panem Wiązagą. Józef zawiózł go do Terkacz dla obejrzenia terenu. Drobiazgowo wytłumaczył, na czym polegają jego życzenia, jaki ma być styl, jakie urządzenia, jaki rozkład pokojów, jakie okna, drzwi, schody. Przez dwa dni Wiązaga wielkie, tęgie chłopisko o rudawym zaroście słuchał uważnie, pykając fajkę i nic nie mówił, z rzadka się tylko dopytując o szczegóły. Józef uprzedził go, by nie brał wcale pod uwagę ustawicznych zaleceń pana Jarzębowicza, natomiast miał uwzględniać wszelkie wskazówki Lucy. Pod wieczór dnia drugiego, gdy młodzi siedzieli z Wiązagą na werandzie i Józef przyniósł papier, by narysować jakieś szczegóły, architekt wyjął wreszcie fajkę z ust i powiedział:
słowem, państwo chcą, bym wybudował coś w tym rodzaju.
Kilkunastu pociągnięciami ołówka naszkicował pałacyk w nowoczesnym stylu. Tak, tak, potwierdził Józef. Coś bardzo zbliżonego, tylko o tutaj.
Zaraz,
bezceremonialnie przerwał mu Wiązaga.
Łaskawy pan gadał dwa dni, a ja słuchałem. Teraz ja pogadam dwie minuty. A niech pan posłucha.
To nieoczekiwane odezwanie się stropiło Domaszkę.
Otóż, stuknął grubym palcem w papier architekt. Otóż, pan chce, żebym ja małpował Corbusiera i innych partaczy, żebym wybudował na polskiej wsi z mazowieckim krajobrazem taki szynkwas amerykański?
Jak to szynkwas? Obruszył się Józef.
Szynkwas! Gorzej jeszcze, garaż, fabrykę, czy za przeproszeniem pani, po prostu szalet. Tu! Nie, proszę łaskawego pana, to jest do luftu i nie ja będę szpecił kraj takim paskudztwem. Owszem, wybuduję panu dwór, jak się patrzy, ale w przyzwoitym stylu. Będzie w sam raz do tych stawów i pagórków, ale byłbym bałwanem, gdybym stawiał dom w tym miejscu, gdzie od południa zakrywa wzgórze, a całym północnym frontem wystawia się na gładkie pole.
Więc gdzież?
Tam, gdzie teraz rosną te dwie sosenki. Tam i tylko tam.
No, przypuśćmy, że ma pan rację, ale w takim razie i dojazd nie może być od folwarku.
Na pewno, wzruszył ramionami Wiązaga. A któż to robi dojazd od folwarku, żeby goście koło chlewów musieli przejeżdżać?
No dobrze, przyznał Józef, ale wobec tego nie można będzie i wzniesienia wyzyskać na oranżerię.
A po co państwu oranżeria? To zupełnie zbędne.
Jednakże,
jak Boga kocham, uderzył się architekt po kolanach, nie dadzą człowiekowi mówić.
Proszę, proszę pana, poczerwieniał Józef.
No więc, żadnej oranżerii nie będzie, bo i nie dałaby się przylepić do polskiego baroczku.
Józef chciał zaprotestować przeciw polskiemu baroczkowi, lecz ugryzł się w język. Tymczasem Wiązaga naszkicował projekt owego baroczku i pobieżnie wyjaśnił swoje plany. Było to ładne, lecz absolutnie odbiegające od zamiarów Lusi i Józefa.
Otóż, łaskawi państwo, tak musi wyglądać dwór w Tarkaczach i taki będzie.
Położył ołówek i dodał, zapalając fajkę.
Przynajmniej ja tam innego nie wybuduję.
Daruję pan, lecz myśleliśmy, chcieliśmy coś zupełnie innego, zauważył Józef.
Toż wiem i wcale państwu tego za złe nie biorę, że nie znacie się na tym, jak, co i gdzie trzeba budować, gdyby wszyscy się na tym znali. Po kiego diabła byliby potrzebni architekci?
Przyznaję, powiedziała Lusia, że pan na tym zna się, a my nie. Jednak my chcemy mieć dom w stylu nowoczesnym.
A to proszę bardzo. Partaczy, co takie budki robią, jest bez liku, ale ja innego nie wybuduję.
Wyciągnął gruby niklowy zegar i rzuciwszy nań okiem dodał.
Ja za pół godziny odjeżdżam, tedy proszę w tym czasie o odpowiedź. Przyjmują państwo moje warunki, czy też wolą kogo innego?
Wsadził fajkę w zęby i wszedł do salonu. To dziwny człowiek, powiedziała Lusia. Wziął rysunek do ręki Józef. Może on jednak ma słuszność? Jeżeli nawet ma, wzruszyła ramiona Lusia, to jednak w dość oryginalny sposób stawia sprawę. Istotnie, panno Lusiu, ale właściwie mówiąc, warto by się nad tym zastanowić. Ja uważam, że nie ma nad czym, ale skoro pan, panie Józku, jest zdania, że możemy sobie wybudować dom właśnie taki, jaki chce pan Wiązaga...
O nie,
przerwał. Myślę tylko, że należy jego pogląd wziąć pod uwagę. Więc cóż z tego? Zaczął obszernie rozwodzić się nad obu projektami i w końcu oświadczył, że jeżeli by panna Lusia wybrała projekt baroczku, on przyjąłby to z radością. Na twarzy Lusi odbiło się nieukrywane niezadowolenie. Józef sam namawiał ją na willę w nowoczesnym stylu, a teraz tak łatwo rezygnował. Wuj Jarzębowicz wprawdzie zawsze ulegał decyzji cioci, ale robił to zapewne z miłości do niej. Dlaczego pan Józef ustępuje z miejsca pierwszemu człowiekowi, który wypowiedział diametralnie przeciwną odeń opinię? Tego nie mogła zrozumieć. Sprawiło to jej przykre uczucie zdziwienia, lecz pomyślała, musiała pomyśleć, że należy uznać tę ustępliwość pana Józefa za zaletę. To też w wyniku krótkiej rozmowy Józef mógł zakomunikować panu Wiązadze, że akceptują jego baroczek.
Klasa, pochwalił ten. Wkrótce wobec tego prześlę panu dokładne plany i przystąpię do roboty.
Kwestia dworu w Tarkaczach była przez cały wieczór wentylowana i Józef cieszył się, że jego punkt widzenia zbiegł się z opinią obojga państwa Jarzębowiczów. Zaniepokoił się natomiast nastrojem Lusi, czemuś zasmuconej i milczącej. Chciał ją wypytać o przyczyny niezadowolenia i ewentualnie przeprosić najgoręcej i błagać o przebaczenie, jeżeli okaże się, że to on jest mimowolnym winowajcą. Ponieważ jednak do wieczora nie nadarzyła się sposobność rozmowy, w cztery oczy poszedł spać ze złamanym sercem, a co najmniej nadłamanym sercem, pełnym gotowości wszelkich ekspiacji.